Rozdział 15. Największe czary sprzed początków czasu. Zanim ukryte w zaroślach dziewczynki ośmieliły się ponownie spojrzeć na kamienny stół, usłyszały głos czarownicy.
Już po wszystkim. A teraz wszyscy za mną. Skończymy z tą wojną. Nie zajmie nam wiele czasu policzenie się z tym ludzkim robactwem i ze zdrajcami, kiedy już ten wielki głupiec, wielki kot leży martwy.
Przez kilka chwil dziewczynkom groziło bardzo poważne niebezpieczeństwo. Oto z dzikim wrzaskiem, z jazgotem piszczałek i przenikliwym rykiem rogów cała ta podła hałastra zaczęła opuszczać szczyt wzgórza i zbiegać po zboczu tuż obok ich kryjówki. Czuły widma przepływające koło nich jak chłodne powiewy i drżenie ziemi pod nogami pędzących minotaurów, a nad nimi rozlegał się ohydny łopot skrzydeł i niebo poczerniało od sępów i wielkich nietoperzy. Kiedy indziej dygotałyby ze strachu, ale teraz smutek, wstyd i przerażenie po śmierci Aslana przepełniały je tak, że niemal nie zwracały na to uwagi.
Gdy tylko las ucichł ponownie, Zuzanna i Łucja wypełzły ze swojej kryjówki na otwartą przestrzeń na szczycie wzgórza. Księżyc zaczął się już zniżać i raz po raz przesłaniały go przejrzyste chmury, ale zarys martwego ciała na kamiennym stole był jeszcze dobrze widoczny. Dziewczynki uklękły w mokrej od rosy trawie, ucałowały zimny łeb lwa i pogłaskały jego wspaniałe futro, to, co z niego jeszcze zostało. A potem płakały i płakały, aż wydawało im się, że wypłakały już wszystkie łzy. A wtedy popatrzyły na siebie i schwyciły się za ręce, aby nie czuć się tak samotnie. I zapłakały znowu, a potem znów ucichły. W końcu Łucja powiedziała: nie mogę już patrzeć na ten okropny kaganiec. Zastanawiam się, czy nie udałoby się nam go zdjąć. A więc spróbowały. Nie było to łatwe, gdyż palce zgrabiały im z zimna i zaczęła się już najciemniejsza część nocy. Ale wreszcie dopięły swego. A kiedy zobaczyły pysk lwa bez kagańca, wybuchnęły płaczem raz jeszcze. A potem wytarły krew i pianę, tak jak potrafiły. I zrobiło się im jeszcze bardziej samotnie, beznadziejnie i strasznie. Bardziej, niż potrafię to opisać. Tak sobie myślę, czy nie dałoby się go również rozwiązać, odezwała się Zuzanna. Ale oprawcy z czystej złości zaciągnęli węzły tak mocno, że dziewczynki nie mogły sobie z nimi poradzić.
Mam nadzieję, że nikt z czytających tę książkę nie czuł się nigdy tak nieszczęśliwy jak Zuzanna i Łucja tej nocy. Ale jeżeli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego, jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez, to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć. I tak mijały godzina za godziną, a dziewczynki nie czuły nawet, że robi się coraz zimniej. Aż w końcu Łucja zauważyła dwie rzeczy. Pierwszą było to, że niebo po wschodniej stronie zrobiło się nieco mniej ciemne niż godzinę wcześniej. Drugą był jakiś delikatny ruch w trawie u jej stóp. W pierwszej chwili zupełnie się tym nie przejęła. Cóż to może mieć za znaczenie? Nic się teraz już nie liczy. Ale po jakimś czasie zauważyła, że cokolwiek to mogło być, wpełza na głazy podtrzymujące kamienną płytę. A potem owo cokolwiek to mogło być zaczęło łazić po martwym ciele Aslana. Nachyliła się niżej, zobaczyła coś małego i szarego.
— Aj! — krzyknęła Zuzanna z drugiej strony.
Jakie to wstrętne! Okropne małe myszy chodzą sobie po nim. Wynoście się, wy potworki!
I zamachała rękami, aby je przepędzić.
Zaczekaj, powiedziała Łucja, która przypatrywała im się uważnie z bliska. Czy nie widzisz, co one robią?
Obie dziewczynki nachyliły się jeszcze bardziej.
Nie do wiary, powiedziała Zuzanna. Cóż to za dziwy? One przegryzają więzy. Tak właśnie myślałam, odezwała się Łucja. Sądzę, że to są przyjazne myszki. Biedactwa. Nie zdają sobie sprawy z tego, że on jest już martwy. Myślą, że mu pomogą, gdy go rozwiążą.
Teraz zrobiło się dużo jaśniej. Dziewczynki zauważyły po raz pierwszy bladość swoich twarzy. Widziały wyraźnie myszy gryzące grube powrozy, tuziny i tuziny, może nawet setki małych polnych myszy. I w końcu wszystkie sznury, jeden po drugim, opadły. Niebo na wschodzie pojaśniało, a gwiazdy zbladły. Wszystkie prócz jednej wielkiej gwiazdy płonącej nisko nad wschodnim horyzontem. Poczuły teraz, że jest im bardzo zimno. Zimniej niż w ciągu całej nocy. Myszy znikły gdzieś w trawie. Dziewczynki usunęły resztki przegryzionych powrozów i teraz Aslan wyglądał trochę bardziej swojsko. I z każdą chwilą, gdy robiło się jaśniej i mogły widzieć go wyraźniej, jego martwa twarz wyglądała coraz mniej strasznie. Gdzieś poza nimi w lesie zaświerkał ptak. Tak długo przedtem było cicho, że aż podskoczyły na ten dźwięk. Potem odpowiedział mu inny ptak i wkrótce cały las rozbrzmiał ptasim śpiewem. Był wczesny ranek.
Zimno mi, powiedziała Łucja.
Mnie też, dodała Zuzanna.
Przejdźmy się trochę. Poszły na wschodni brzeg płaskiego szczytu i spojrzały w dół. Wielka gwiazda nad horyzontem prawie już znikła. Cała kraina w dole tonęła jeszcze w ciemnozielonym mroku, ale za nią, hen na samym końcu świata, jaśniało już blade morze. Niebo zaczynało się czerwienić. I tak chodziły tam i z powrotem, od martwego Aslana do wschodniego brzegu szczytu, niezliczoną ilość razy, aż porządnie się zmęczyły. I wreszcie, kiedy przystanęły akurat na krawędzi zbocza, patrząc na morze i Kerpa Ravel, który mogły już teraz rozpoznać, wzdłuż linii rozdzielającej morze i niebo, czerwień zamieniła się w złoto i powoli, powoli wynurzył się już z krawek słońca. I w tej samej chwili usłyszały za sobą ogłuszający, straszny trzask, jakby jakiś olbrzym przełamał swoją miskę. — Co to takiego? — krzyknęła Łucja, wczepiając się w ramię Zuzanny. — Ja boję się odwrócić — wyjąkała Zuzanna. — Stało się coś strasznego. — Coś złego dzieje się z nim — zawołała Łucja. — Chodźmy! I odwróciła się, pociągając Zuzannę za sobą. Wschód słońca sprawił, że teraz wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Wszystkie barwy i cienie zmieniły się tak, że przez chwilę nie zauważyły rzeczy najważniejszej, a potem to zobaczyły. Kamienny stół był przełamany. Wielka szczelina biegła od jednego końca do drugiego. Aslan znikł. Och! Wykrzyknęły dziewczynki i pobiegły do stołu.
Och, tego już za wiele, łkała Łucja. Mogli chociaż ciało zostawić w spokoju.
Kto to zrobił? Krzyczała Zuzanna. Co to znaczy? Czy to nowe czary?
Tak, rozległ się za nimi potężny głos. To nowe czary.
Odwróciły się, a tam, jaśniejący w blasku wschodzącego słońca, jeszcze większy niż przedtem, wstrząsający grzywą, która widocznie mu odrosła, stał Aslan.
Dylan!
Zawołały dziewczynki, wpatrując się w niego i czując chyba tyle radości, co i strachu.
A więc nie jesteś już martwy, kochany Aslanie? Zapytała Łucja.
Teraz już nie, odpowiedział Aslan.
I nie jesteś tym, powiedziała Zuzanna drżącym głosem, nie mogąc wypowiedzieć ostatniego słowa. Duchem.
Aslan pochylił swój złoty łeb i liznął ją w czoło.
Poczuła ciepło jego oddechu i silny, przyjemny zapach bijący z jego grzywy.
Czy przypominam ducha? Zapytał.
Och, jesteś prawdziwy, jesteś prawdziwy. Och, Aslanie, krzyknęła Łucja. Obie dziewczynki rzuciły się na niego i obsypały go pocałunkami. Ale co to wszystko znaczy? Spytała Zuzanna, kiedy już ochłonęła trochę z wrażenia.
To znaczy, odpowiedział Aslan, że chociaż czarownica zna wielkie czary, są czary jeszcze większe, o których nie wie. Jej wiedza sięga tylko początków czasu. Gdyby jednak potrafiła sięgnąć nieco dalej, w bezruch i ciemność sprzed początków czasu, poznałaby inne zaklęcie. Dowiedziałaby się, że kiedy dobrowolna ofiara, która nie dopuściła się żadnej zdrady, zostanie zabita w miejsce zdrajcy, stół rozłamie się i sama śmierć będzie musiała cofnąć swe wyroki. A teraz...
O tak, a teraz? Krzyknęła Łucja, podskakując i klaszcząc w dłonie.
Och, dzieci, powiedział lew. Czuję, że mi wracają siły. O, dzieci, złapcie mnie, jeśli potraficie. Przez chwilę stał nieruchomo, z błyszczącymi oczami, drżącymi, napiętymi łapami, śmigającym na boki ogonem. Potem skoczył nagle nad ich głowami i wylądował po drugiej stronie stołu. Łucja, śmiejąc się, chociaż nie wiedziała dlaczego, wgramoliła się na szczątki kamiennej płyty, aby go złapać. Ale gdy już była po tamtej stronie, Aslan skoczył znowu. Rozpoczęła się zwariowana zabawa. Ścigały go po całym szczycie wzgórza. Lew krążył wokoło, to daleki, nie do pochwycenia, to znów pozwalając im prawie złapać się za ogon, to opadając w skoku między nimi, to wyrzucając je w powietrze pod rzutem potężnych, miękkich łap i chwytając je bezpiecznie z powrotem, to zatrzymując się raptownie w ucieczce, aż cała trójka turlała się razem po trawie w roześmianym kłębku futra, rąk, nóg i łap. Takich swawoli nikt by się nie spodziewał. Łucja nie bardzo wiedziała, czy to zabawa z piorunem, czy zabawa z rozkosznym kotem. I ciekawa rzecz, kiedy już wszyscy troje leżeli w słońcu, oddychając głęboko, dziewczynki nie czuły się wcale ani zmęczone, ani głodne, ani spragnione. A teraz, odezwał się wreszcie Aslan, teraz wracajmy do naszych spraw. Czuję, że zaraz będę ryczał. Lepiej zatkajcie sobie uszy palcami. I tak zrobiły. A Aslan podniósł się i kiedy otworzył paszczę, wyglądał tak strasznie, że nie śmiały na niego patrzeć. Zobaczyły tylko, jak drzewa ugięły się pod podmuchem jego ryku, tak jak trawy uginają się na łące pod powiewem wiatru. Potem powiedział: mamy przed sobą daleką drogę. Będziecie podróżować na moim grzbiecie.
I położył się, a dzieci wspięły się na jego ciepły, złoty grzbiet. Zuzanna usiadła naprzedzie, chwytając się jego grzywy, a Łucja za nią, obejmując ją mocno rękami. A lew podniósł się powoli i nagle skoczył naprzód i szybciej od najszybszego konia popędził susami po zboczu wzgórza, a potem przez gęstniejący las. Ta jazda była chyba ich najcudowniejszym przeżyciem w czasie całego pobytu w Narni.
Jeździliście kiedy pełnym galopem na koniu?
Pomyślcie o tym, a potem odejmijcie głuchy tętent kopyt i dzwonienie uprzęży, a zamiast tego Wyobraźcie sobie prawie bezszelestne opadanie wielkich łap. I zamiast czarnego, siwego lub kasztanowego grzbietu konia, wyobraźcie sobie miękkie, złociste futro i grzywę powiewającą w pędzie. A potem wyobraźcie sobie, że pędzicie dwa razy szybciej niż na najlepszym koniu wyścigowym. W dodatku wasz wierzchowiec nie musi być kierowany i nigdy się nie męczy. Pędzi wciąż naprzód i naprzód, nigdy się nie potyka, nigdy nie zawaha. Zawsze bezbłędnie znajduje drogę między pniami drzew, przeskakuje przez krzaki, wrzosy i małe strumienie. Przechodzi wbród przez większe, śmiało przepływa przez największe. I nie galopujecie po drodze, po parku, ani nawet po wydmach, ale wprost przez Narnię, pośród wiosny, między rzędami dostojnych buków i przez słoneczne polany, pod dębami i przez dzikie sady pełne wiśni obsypanych śnieżno-białym kwieciem, obok ryczących wodospadów, omszałych skał i odpowiadających echem jaskiń, po zboczach wichrowych wzgórz, porośniętych jałowcem i przez przełęcze pokryte wrzosem, przez przepastne, zapierające dech grzbiety górskie i znowu w dół, w dół, w dół, w dzikie wąwozy, a potem przez niekończące się łąki, pokryte błękitnymi kwiatami.
Było już prawie południe, gdy z wysokiego wzgórza zobaczyły zamek, wyglądający z tej odległości jak zabawka, ale lew pędził po zboczu z taką szybkością, że zamek rósł z każdą chwilą i zanim zdążyły zapytać jedna drugą, co to jest, byli już na dole. I teraz nie wyglądał już jak zabawka, ale srożył się przed nimi mnóstwem złowrogich, ostro zakończonych wieżyc. Między blankami i w strzelnicach nie dostrzegły żywej duszy, a wrota były zamknięte. Aslan, nie zwolniwszy nawet biegu, skoczył ku twierdzy jak pocisk. — Dom czarownicy! — krzyknął. — Teraz, dzieci, trzymajcie się mocno! W następnej chwili cały świat odwrócił się nagle do góry nogami, a dzieci poczuły, jakby się coś z nich wyrwało i zostało w tyle, bo oto lew sprężył się do skoku, jakiego nawet on sam nigdy jeszcze nie wykonał i skoczył, albo może lepiej powiedzieć, poszybował w powietrzu ponad murami zamku. Obie dziewczynki, bez tchu, ale żywe i całe, zsunęły się z jego grzbietu pośrodku rozległego, pokrytego kamiennymi płytami dziedzińca, zapełnionego posągami.